Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Boża łaska objawiona we wcieleniu jest naszą siłą także wobec zła świata, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
W Rzymie zakończyło się 35. Europejskie spotkanie młodych.
W Przemyślu pożegnano zmarłego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
2 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Kwestia pochodzenia Jezusa stała w centrum papieskiej katechezy podczas pierwszej w tym roku audiencji ogólnej. Benedykt XVI przypomniał, że sprawa ta była przedmiotem żywego zainteresowania współczesnych Jezusa, tak jego rodaków, jak i Piłata. W istocie jednak nie chodzi o genealogię, ale o podejście wiary w odniesieniu do tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Tak to przedstawiono w polskim streszczeniu katechezy.
W 4 Ewangeliach pojawia się wyrazista odpowiedź na pytanie, skąd jest Jezus. Jego prawdziwym pochodzeniem jest Ojciec. Pochodzi on całkowicie od Niego, ale w inny sposób niż jakikolwiek prorok czy Boży posłaniec, którzy Go poprzedzili. Wyznając w credo, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stwierdzamy, że Duch Święty jako moc Najwyższego Boga dokonał w sposób tajemniczy w Maryi Pannie poczęcia Syna Bożego. Zatem Jezus jest jednorodzonym Synem Ojca, pochodzi od Boga za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało w łonie Maryi Panny i stał się człowiekiem. Jest to najgłębsza treść tajemnicy, jaką przeżywamy w okresie Bożego Narodzenia.
Benedykt XVI wskazał na wielopodmiotową dynamikę, jaką zawiera wydarzenie wcielenia. Z jednej strony mamy do czynienia z działaniem Trójcy Świętej, Boga Ojca, współistotnego z Nim Syna, który staje się człowiekiem, oraz Ducha Świętego, którego moc dokonuje w Maryi cudu nowego stworzenia. Z drugiej strony jest właśnie Maryja, która we wcieleniu staje się nową Arką Przymierza, miejscem spotkania bóstwa i człowieczeństwa, a bez niej owo zbawcze wydarzenie nie byłoby możliwe. Tajemnica tego wydarzenia uczy nas pokory, ale i ufności wobec Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Dalle nostre riflessioni appare chiara.
Z tych rozważań jasno wynika, wychodząc od początku Ewangelii, jakie jest prawdziwe pochodzenie Jezusa. Jest On jednorodzonym Synem Ojca, pochodzi od Boga. Stoimy w obliczu wielkiej i wstrząsającej tajemnicy, którą świętujemy w tym okresie Bożego Narodzenia. Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało w łonie Maryi Panny. Jest to wieść, która nieustannie rozbrzmiewa na nowo i niesie w sobie nadzieję i radość dla naszego serca, ponieważ za każdym razem daje nam pewność, że nawet jeśli często czujemy się słabi, ubodzy, bezradni w obliczu trudności i zła w świecie, moc Boża działa zawsze i dokonuje cudów właśnie w słabości. Jego łaska jest naszą siłą.
Ta myśl znalazła się w papieskich pozdrowieniach w różnych językach, w tym po polsku.
Boże narodzenie na nowo rozpromienia swym światłem wszelkie ciemności, jakie zalegają nad światem i przenikają do naszych serc. Niech świadomość, że Bóg jest obecny pośród nas, będzie dla wszystkich źródłem naszej radości. Niech Bóg błogosławi wam i waszym bliskim.
Po audiencji pojawił się w sieci kolejny papieski tweet następującej treści. Kiedy zawierzamy się całkowicie Panu, wszystko się zmienia. Jesteśmy dziećmi Ojca, który nas kocha i nie opuszcza nigdy.
W Wiecznym Mieście dobiegło końca spotkanie młodych z Europy z ekumeniczną wspólnotą Steze. Z zaufaniem w przyszłość, z zaufaniem do ludzi. Pod takim hasłem odbyły się wczoraj dyskusje pielgrzymów w grupach narodowych, podsumowujące tegoroczną pielgrzymkę zaufania przez ziemię. Mówi jeden z uczestników z Polski.
Wieczorem spotkaliśmy się w Bazylice Świętego Pawła za murami, aby wspólnie wyznać naszą wiarę. W ten sposób rozpoczęliśmy nowy rok z nową nadzieją na przyszłość, że możemy zacząć coś nowego i mam nadzieję, że po powrocie do domu będziemy mogli w naszych lokalnych wspólnotach pokazać nowe światło, dać nowy oddech świeżości.
O podsumowanie rzymskiego spotkania poprosiliśmy brata Marka z Teze.
Każdy z tych młodych ludzi, mam nadzieję, zabrał ze sobą chociaż jakieś najmniejsze ziarenko, które będzie wzrastać w jego życiu. Tak jak te ziarenka sorgo, które otrzymaliśmy z Afryki. Że młodzi ludzie tego ziarenka nie zgubią gdzieś po drodze, że zaraz po powrocie spróbują zasiać, podlewać, pielęgnować i że w Rzymie, który był tak obfity, trzeba powiedzieć, dzięki tak licznej obecności również młodych ludzi, że z tego zasiewu wyrośnie jakaś nowa nadzieja, nowe zaufanie, nowa solidarność. Jak do tego zapraszał brat Alois. My już przygotowujemy następne spotkanie europejskie. Jak słyszeliśmy, odbędzie się w Strasburgu. Już ekipa braci działa, żeby podsumowywania nas nie zatrzymywały w drodze.
Tuż po zakończeniu europejskiego spotkania młodych w Rzymie, delegacja związana z ekumeniczną wspólnotą z Teze udaje się do Stambułu. Celem jest wspólnie z miejscowymi chrześcijanami świętowanie objawienia Pańskiego. W wydarzeniu weźmie udział setka młodych z różnych krajów oraz kilku braci z Teze z bratem Aloisem na czele. Kontynuacja pielgrzymki zaufania przez ziemię odbywa się na zaproszenie prawosławnego patriarchy Bartłomieja I. Młodzi pielgrzymi będą gośćmi tamtejszych rodzin chrześcijańskich. Odwiedzą główne ośrodki patriarchatu Konstantynopola oraz zabytki Stambułu. Spotkają się także ze swymi muzułmańskimi rówieśnikami.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Wciąż nieznany jest los trzech księży porwanych w październiku ubiegłego roku w Demokratycznej Republice Konga. Uprowadzeni kapłani są Kongijczykami i należą do augustiańskiego zgromadzenia asumpcjonistów. Lokalny kościół alarmuje, że policja nie wszczęła żadnego poważnego dochodzenia w ich sprawie.
Coraz częściej pojawiają się też głosy, iż porwania dokonano nie dla okupu, ale po to, by zastraszyć miejscowe duchowieństwo zaangażowane w obronę praw człowieka i ujawnianie przypadków nadużyć ze strony władz. Chodzi m.in. o nielegalną eksploatację zasobów mineralnych oraz cichą zgodę na ingerencję sił zagranicznych na terenie Konga. Księża są tam praktycznie jedynym głosem tych, których prawa są nagminnie łamane. Za tą wersją zdarzeń zdaje się przemawiać fakt, że do miejscowego biskupa po okup zgłosiło się już wielu rzekomych porywaczy. Ślad po nich jednak ginął, gdy byli proszeni o przedstawienie jakichkolwiek dowodów, że porwani kapłani są w ich rękach. Na terenie diecezji Butembo-Beni, gdzie leży parafia, w której pracowali trzej kongijscy księża, trwa nieustanna modlitwa o ich uwolnienie.
Tymczasem świeccy katolicy zaapelowali do władz Demokratycznej Republiki Konga o przywrócenie bezpieczeństwa we wschodnich regionach kraju. Chodzi głównie o teren północnego Kiwu, gdzie od miesięcy ze wzmożoną siłą działają rebelianci, posuwając się do mordów, grabieży i masowych gwałtów.
Stojący na czele Stowarzyszenia Kongijskich Katolików Nicolas Londiringa wskazuje w tym kontekście na szczególnie dramatyczną sytuację ludności cywilnej oraz fakt, że ofiarami rebeliantów coraz częściej padają także pracownicy organizacji humanitarnych niosących pomoc na wschodzie Konga. Dane na ten temat są wciąż prowizoryczne. Szacuje się, że tylko w regionie Ituri zabito w ubiegłym roku 88 pracowników organizacji opiekujących się kongijskimi uchodźcami.
Przynajmniej jedną mszę dziennie odprawia się na Słowacji w intencji poczętego życia. Podjętą z pierwszym dniem nowego roku inicjatywę koordynatora sekcji kultury życia przy słowackim episkopacie zaakceptowali wszyscy biskupi na swym ostatnim posiedzeniu plenarnym, a także liczni kapłani w terenie.
Animatorzy pomysłu ze spiskim biskupem Stefanem Seczką, przewodniczącym Komisji do Spraw Bioetyki na czele, mają nadzieję, że będzie to dobre duchowe wsparcie dla wszystkich obrońców życia i ludzkiej godności. Codziennie na Słowacji jest zabijanych co najmniej 30 poczętych nienarodzonych dzieci, co umożliwia funkcjonująca w tym kraju od przeszło 50 lat jedna z najliberalniejszych na świecie ustawa o dopuszczalności tzw. przerywania ciąży. Kulturze śmierci sprzyja niemal cała tutejsza polityka medialna, nie tylko poprzez pomijanie prawdy o Bogu i o ludzkiej godności, ale wręcz poprzez programowe jej fałszowanie. Mamy nadzieję, napisał w komentarzu do noworocznego postanowienia biskup Seczka, że ta najdoskonalsza i najmocniejsza modlitwa, jaką jest msza święta, sprawi cud zmiany mentalności. Msze święte będą odprawiane każdy kolejny miesiąc w innej diecezji. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ugowski.
Urugwajski Senat odłożył do kwietnia głosowanie nad ustawą o tzw. małżeństwach równoprawnych. Projekt zmienia definicję małżeństwa i określa je jako stały związek dwóch osób tej samej lub różnych płci. Ustawa ta została już przyjęta w połowie grudnia przez niższą izbę tamtejszego parlamentu. W ciągu ostatnich 6 lat Urugwaj uznał już za legalne zarówno związki tej samej płci, jak i adopcje przez nie dzieci. W całej Ameryce Łacińskiej tego typu związki zalegalizowano poza tym tylko w Argentynie i w mieście Meksyk.
Propozycja nazwania związków jednopłciowych małżeństwem może doprowadzić do zniszczenia samej instytucji małżeństwa. Takie stanowisko przedstawił przewodniczący Komisji Episkopatu Urugwaju do spraw rodziny i życia. W skierowanym do Senatu liście otwartym biskup Jaime Fuentes przywołuje słowa Benedykta XVI z bożonarodzeniowego przemówienia do kurii rzymskiej. Papież odwołuje się w nim m.in. do opinii na ten temat przedstawionej przez głównego rabina Francji Gilles'a Bernheima.
Hierarcha zachęca senatorów do lektury tego 25-stronicowego tekstu. Przywołując żydowskiego zwierzchnika religijnego, podkreśla, że każdy projekt polityczny prowadzący do zastąpienia tożsamości seksualnej orientacją seksualną prowadzi wprost do zniszczenia instytucji małżeństwa.
Biskupi Nikaragui podzielają poważne zaniepokojenie wielu rodziców indoktrynacją młodzieży w tamtejszych szkołach i środkach społecznego przekazu. Młodzi ludzie stają się ofiarami ideologicznego prania mózgów przez propagowanie stylu życia opartego na zabawie i używkach. W liście episkopatu na Dzień Rodziny hierarchowie wzywają rodziców, by uczyli dzieci wartości etycznych, które pozwolą im na postawienie tamy alkoholowej i rozrywkowej agitacji.
Hierarchowie ubolewają także nad panującymi w Nikaragui warunkami ekonomicznymi, które zmuszają do emigracji zarobkowej, co powoduje separację któregoś z rodziców od reszty rodziny. W liście są jednak także uwagi pełne nadziei. Biskupi podkreślają, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba grup, wspólnot i ruchów promujących ewangeliczną wartość małżeństwa i rodziny.
W Przemyślu odbył się pogrzeb arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Znany ze swej niezłomności w czasach komunizmu hierarcha zmarł w wieku 94 lat. Odszedł do Pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pieczy wiernych, napisał w imieniu Ojca Świętego kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Z pewnością przejdzie do historii jako niestrudzony budowniczy kościołów, ale też gorliwy przewodnik duchowieństwa i wiernych w trudnych czasach komunistycznego reżimu. Telegram odczytano podczas uroczystości żałobnych.
W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu wielotysięczny tłum duchowieństwa i świeckich pożegnał zmarłego 29 grudnia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, niezłomnego pasterza archidiecezji przemyskiej w latach 1965-1993. Mszy świętej, którą koncelebrowało kilkudziesięciu biskupów i około 700 kapłanów, przewodniczył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki. Kaznodzieja wspominał ogromne i powszechnie szanowane zasługi zmarłego arcybiskupa, który dla Polaków żyjących w okresie komunizmu był jednoznacznym punktem odniesienia.
Ci, co bali się panicznie, nabierali odwagi. Kolaboranci robili rachunek sumienia. Wahający się zdobywali prosty azymut. Przekonani do walki o katolickie oblicze Polski znajdowali wsparcie i pewność. Wiadome było, że na krańcach wschodniej Polski odzywa się sumienie narodu.
Ciało świętej pamięci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka spoczęło w podziemiach Archikatedry Przemyskiej. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Krzysztof Rzepka, Radio Fara.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.